będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych. A dzisiaj o problematyce związanej z jąkaniem, o terapii jąkania. Proszę czekać, problem minie. Taki temat, negatywne konsekwencje zwlekania z terapią jąkania. Nasi goście to Ewa Galewska, neurologopeda. Witamy serdecznie. Również Tomasz Galewski, neurologopeda.
Witam Państwa.
I jest z nami pan Paweł Lewicki, psycholog.
Wieczór Państwu.
Czy bardzo często zdarza się, że dziecko przychodzące ze swoim rodzicem, czy rodzic ze swoim dzieckiem przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu, czy też do logopedy i słyszy, no proszę nie martwić się, ten problem minie.
Niestety, bardzo często. Można powiedzieć, że to jest aż za często. Kwestia tego za często albo warunkowania tej częstości oceniania wynika po prostu z tego, że jąkanie jest bardzo skomplikowanym procesem. To nie jest proste zjawisko, które można trywializować. Nie można uspokajać rodzica z tego względu, że jąkanie to nie jest to niewinne powtarzanie. Jąkanie jest zaburzeniem komunikacji. Komunikacji, które jest w stanie zaprogramować sposób widzenia siebie, wchodzenie w relacje z innymi ludźmi. To jest bardzo skomplikowany problem i na pewno nie można tego spłycać w ten sposób, że kazać czekać.
Gdyby przyszło nam zdefiniować, czym jest jąkanie, już wiemy, że jest to zaburzenie komunikacji. Czym jeszcze jest?
O, właśnie to jest trudne pytanie. Łatwiej powiedzieć, czym ono nie jest. Nie? My uważamy, że jąkanie jest zaburzeniem komunikacji z tego względu, że aby pojawiło się to, co my nazywamy jąkaniem, potrzebny jest drugi człowiek, potrzebne jest jakieś otoczenie, jest potrzebny sposób wchodzenia, specyficzny sposób wchodzenia w relacje. Jąkanie to jest to wszystko, co robi człowiek jąkający wtedy, kiedy się jąka, ale bardziej wtedy, kiedy po prostu chce to jąkanie swoje ukryć. Bo co to jest jąkanie? Jąkanie to nie jest tylko niepłynna mowa. Jąkanie to jest specyficzny sposób patrzenia na świat, myślenia o sobie, sposób formułowania, konstruowania swoich wypowiedzi. To jest zdecydowanie więcej niż tylko niepłynność mowy.
Czy osoba, która ma problem z jąkaniem się w kontakcie z drugim człowiekiem, czy ze wspólnotą, gdy jest sama ze sobą, też się jąka?
Nie. Wówczas nie ma, znaczy jest przyzwolenie na bycie sobą. Wówczas osoba jąkająca nie ma świadomości tego, że coś albo bądź ktoś będzie mnie oceniał. W tym momencie po prostu jestem sobą, jestem, no, stoję w prawdzie i nie muszę ukrywać.
Jakie są więc przyczyny jąkania?
Tak jak definicja jąkania ostatecznie nie jest sformułowana, jest wiele definicji, głównie taka właśnie, że to jest zaburzenie mowy, niepłynność mowy. Stąd często lekarz pierwszego kontaktu mówi, proszę czekać, problem minie, sądząc, że to jest zwykła niepłynność mowy, tak jak seplenienie czy relanie, to co towarzyszy rozwojowi mowy. Natomiast często słyszymy, że problem minie, ponieważ rodzice myślą, że to jest właśnie niepłynność mowy, że z czasem jednak to zniknie.
Więc jak odróżnić, czy te problemy z mową u dziecka są...
Przyczyny są złożone.
Przede wszystkim związane z jąkaniem, czy też z seplenieniem, czy z naturalnym rozwojem aparatu mowy i też komunikowania.
Rozwój mowy to jest od okresu prenatalnego do 7-6 roku życia. Taka kompetencja rodzi się językowa i w tym okresie występuje też niepłynność mowy, zaburzenia mowy, dyslalia rozwojowe, często właśnie mylone z zaburzeniem, jakim jest jąkanie, zaburzeniem komunikacji. I zaburzenie, no takie, o którym my mówimy jako o jąkaniu, towarzyszy też temu tej niepłynności mowy albo występuje w izolacji, czyli jąkają się dzieci, które mówią płynnie i niepłynnie. Czy jąkanie nie jest zaburzeniem mowy, ale może mu towarzyszyć. Tutaj ojciec pytał o przyczyny. Przyczyny do końca są nieznane, ale badając naszych pacjentów widzimy, że to musi być odpowiedni materiał genetyczny mający predyspozycje. Jąkają się głównie dzieci wrażliwe, z ciężkich takich problemów okołoporodowych. Też często jest to naśladownictwo, jąkający się ojciec czy mama, taki wzór w domu. Dalej jakieś takie przyczyny, które bezpośrednio je wywołują, taka kropka nad i, to są silne przeżycia. To może być rozłąka z rodzicem, pobyt w szpitalu, czyli niełatwo się jąkać. Musi być wiele spełnionych przyczyn, żeby jąkanie zostało wywołane. No i dalej to, co utrwala jąkanie, to najczęściej niestety to jest rodzic lub otoczenie. Dlatego my mówimy tutaj o jąkaniu jako zjawisku społecznym, że ono występuje w relacji z drugim człowiekiem. Najczęściej z powodu takiego, że rodzice mówią, proszę mówić wolniej, mów wyraźniej, mów spokojniej, prawda, tym samym jakby stygmatyzując, że dziecko mówi niewyraźnie. Czyli niełatwo się jąkać. I tutaj dla podsumowania jąkają się dzieci mówiące płynnie i niepłynnie.
Dzisiaj rozmawiamy o negatywnych konsekwencjach zwlekania z terapią jąkania. Już poruszyliśmy troszeczkę, czym jest jąkanie, bądź czym ono nie jest, jakie są przyczyny. Czy jąkanie u dzieci może wystąpić tylko w tym pierwszym okresie do 7 lat, gdy w człowieku tutaj ten aparat mowy się krystalizuje, wypracowuje możliwość komunikowania się dziecko, czy może też być w okresie późniejszym, czy dorosłego też może spotkać ten proces jąkania, że osoba dorosła rozpocznie?
To jest taka rzecz, że jąkanie nie jest czymś danym, to jest coś, czego trzeba się nauczyć. Człowiek ma to do siebie, tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, że nabywa umiejętność mówienia, posługiwania językiem do 6 roku życia. Teraz zanim pojawi się jąkanie, to on musi wpierw nauczyć się mówić w sposób poprawny, czyli mowa jest płynna, harmoniczna. W momencie, gdy pojawia się ta niepłynność, to możemy mówić o tym, że ta cała struktura wypowiedzi, ta cała umiejętność nagle ulega rozpadowi. Bardzo często jest tak, że rodzice mówią, że moje dziecko, będąc małym, mówiło niepłynnie, w znaczeniu jąkało się, potem to samo przeszło. To tak do końca nie jest, bo to, że ta niepłynność mowy nagle znikła z ust, to znaczy jest bardziej wynikiem tego, że dziecko nauczyło się sobie z tą niepłynnością radzić. Ale właśnie to jest jąkanie.
A najczęściej zapisuje się w okresie rozwoju mowy, czyli do 7 roku życia, ponieważ tam następuje zapis mapy mowy w mózgu, w korze mózgu i potem to się odtwarza do dorosłego życia. I zgubnym jest to, że przy jąkaniu jest taka sinusoida obecna, czyli ono się pojawia i znika, czym strasznie gubi rodziców. Czyli jak się raz zapisze, to potem stale się odtwarza. Może być tak, że rok się ktoś nie jąka, 2 lata i to znów wraca. I należy w terapii tę sinusoidę przełamać, czyli terapia nie może być krótkoterminowa, krótkotrwała. Absolutnie nie można jąkania w rok wyleczyć, ponieważ jest ta tendencja do powrotów do tej sinusoidy. Natomiast jeśli chodzi o osoby dorosłe, to raczej nie notuje się przypadków pojawienia się jąkania, chyba że w wyniku bardzo silnej traumy, bądź uderzenia w płat czołowy, mechanicznego uderzenia, bądź też w wyniku afazji czy amnezji, czyli po udarach, jest wtórne jąkanie. Ale proces leczenia jest bardzo podobny, bo to też jest jakiś zapis neurologiczny.
Jest razem z nami psycholog, pan Paweł Lewicki. Panie Pawle, konsekwencje, też te uwarunkowania psychologiczne, jakbyśmy mogli tutaj naświetlić naszym widzom i słuchaczom w związku z jąkaniem, zarówno w tym świecie dziecka, jak również w środowisku, w którym ono wzrasta.
Problemy psychologiczne dziecka w związku z jąkaniem pojawiają się wtedy, kiedy dziecko sobie uświadomi, że nie może czegoś powiedzieć. Wtedy jakby dostrzega swoje ograniczenia, dostrzega, że wszyscy mówią dookoła płynnie, a ono nie. I zaczyna zmieniać swoje postrzeganie świata, postrzeganie siebie. Wtedy to właśnie wpływa na te psychologiczne uwarunkowania. My mówimy tutaj również w klinice o tak zwanej spirali lęku. Kiedy pojawia się niepłynność mowy, przeważnie jest jakaś reakcja otoczenia. Ta reakcja otoczenia, jakakolwiek by nie była, no nie jest czymś, co może dziecko uleczyć. I dziecko albo się styka wtedy z bezradnością rodziców, którzy na przykład udają, że problemu nie ma i wtedy dziecko jest same ze swoim problemem, lub robią to w sposób no niestety nieskuteczny. I wtedy wzrasta w dziecku lęk przed ponownym zająknięciem się i ta spirala się tak nakręca w kółko, ponieważ dziecko jeszcze bardziej się stara mówić płynnie, wchodzi tutaj ten większy stres przed mówieniem i znowu to jąkanie wtedy się pojawia, właśnie dlatego, że dziecko się stara powiedzieć coś płynnie.
Panie Pawle, otoczenie nie może uleczyć, ale czy otoczenie może wpłynąć na pogłębienie się tego procesu jąkania lub powstanie, że dziecko zaczyna się jąkać?
Jąkanie, jeśli nie będzie skutecznie leczone, będzie się pogłębiać tak czy inaczej. Teraz co mogą zrobić rodzice? Być przy dziecku, być z tym jego problemem, właśnie nie udawać, że go nie ma, ponieważ wtedy dziecko odczuwa, że problem jest nieważny. A co za tym idzie? No ono też chyba jest nieważne dla rodziców, skoro oni nic z tym nie robią lub nie są w stanie zrobić. Więc mówię, pójście w obojętność, udawanie, że tego nie ma, to jest bardzo częste w wtedy już właśnie jakby cała rodzina zostaje jakby zarażona tym problemem jąkania tej choroby. I jeśli się angażują, to też robią to często nieporadnie. Właśnie to bycie z dzieckiem, to towarzyszenie mu w trudnościach może faktycznie dać mu świadomość taką, że no cokolwiek by się nie działo, to rodzice są ze mną. No to jest zawsze pozytywne dla dziecka.
A jeszcze pozostaje ta część, czy to środowisko najbliższe, rodzice, rodzina, w której dziecko wzrasta, pomijamy to środowisko, z którym dziecko spotyka się, czyli tam żłobek, przedszkole, środowisko, czy podwórka, czy tam, gdzie ono spotyka się z rówieśnikami, bo to, co pan słusznie zauważa, że rodzice mogą nie zauważać problemu, nie mówić o nim, dziecko udają, że go nie ma, a jednak dziecko na tyle jest inteligentne, że w konfrontacji ze środowiskiem zewnętrznym, poza domem, ono jednak zauważa, że no nie mówi tak jak inni.
Zgadza się.
A jeszcze czasem może spotkać się, że jest wyśmiewane, więc
wtedy
słusznie. Ale czy to środowisko rodziny może być powodem do tego, że dziecko zaczyna się jąkać? Tu pani Ewa wcześniej wspomniała, że może być naśladownictwo.
Tak, no ale to jest jakby jeden z elementów, który wywołuje jąkanie. No, mówiliśmy o predyspozycjach. Musi wystąpić szereg predyspozycji do tego i jeden mechanizm spustowy przeważnie sprawia, że dziecko zaczyna się jąkać. Natomiast no, nie chodzi właśnie tu o mówienie o jakiejkolwiek winie. No, to jest niezależne jakby. No, nie wiemy, czemu akurat u danego dziecka się to pojawia. Natomiast właśnie zauważyliśmy, że osoby jąkające się są często bardzo inteligentne, takie bardzo wrażliwe i to wszystko sprawia, że one doskonale czytają to, co się dzieje w otoczeniu. Więc jeśli no, rodzice jakoś z tym problemem nie potrafią sobie poradzić, no to dziecko to doskonale widzi, szczególnie jeśli właśnie nie zwracają uwagi, mówią, że to nie jest żaden problem, udają, że go nie ma, a dziecko, tak jak ojciec powiedział, idzie i się dowiaduje od innych dokładnie już, co mu jest, bo jest wyśmiewane, to wtedy również autorytet rodziców upada. I to jest...
Dziękuję. Zwłaszcza tu jest dla nas takie dosyć cenne to stwierdzenie, sformułowanie, że nie wiemy, skąd bierze się przyczyna, skąd pojawia się, ponieważ no, mogłyby się rodzić pytania wśród rodziców związane z tym, czy ja czegoś nie zrobię złego, co będzie początkiem jąkania się u mojego dziecka. To jest też istotne, bo dziecko na przykład do pierwszego roku, pierwszy roczek, drugi zaczyna mówić, cieszymy się, że mówi płynnie mama, tata. Też powtarza jakieś za nami rymowanki i ta mowa jest płynna. Tak, nagle może być u rodziców strach, żebyśmy czegoś nie zrobili, co sprawi, że nasze dziecko zacznie
rozwijać. Ale takie rozczarowanie jest, ponieważ przeważnie dzieci te mówią płynnie, bardzo płynnie i wówczas jest taki lęk i rozczarowanie, skąd się nagle wzięło jąkanie, poczucie winy, obwinianie się. Przez to jąkanie jest tematem tabu, ponieważ jakby łączy się gdzieś społecznie z rodziną patologiczną. Ale my nie spotykamy takich rodzin w klinice. Czyli jest to jakieś tabu o jąkaniu, które jest bardzo takie głębokie i często te rodziny wstydzą się przyznać do tego, że mają z tym problem. A dlatego też, że dziecko mówiło płynnie i takie poczucie ogromne no, straty tej płynności mowy.
Bardzo często matki rodziców, które do nas dzwonią, pytają się, czy ja czasem nie popełniłaś jakiegoś błędu. Co ja zrobiłam, że ja zepsułam moje dziecko? Otóż nic. Po prostu to jest pewna predyspozycja, o której należy mówić, znaczy w świetle której należy, patrząc na jąkanie, mówić nie czy w ogóle się pojawi, tylko kiedyś pojawi się jąkanie. Szczęściem, nieszczęściu jest to, że to jąkanie dziecięce jest bardzo relatywnie proste w leczeniu. Z prostej przyczyny. Ojciec wcześniej mówił o środowisku rodzinnym, tym najbliższym. Dzieci szukają oparcia w rodzinie. Rodzina daje poczucie bezpieczeństwa temu dziecku. Zbawienne jest to, że dzieci chcą być takie same, jakim jest mama, jakim jest tata. Więc bardzo łatwo jest jakby dać poczucie bezpieczeństwa, że teraz w związku z tym, że ja mam problem, ja nie jestem gorsza, nie jestem zła, nie jestem kochana, to można mówić w tym momencie, że terapia pozwala jakby uzdrowić relacje w rodzinie, uzdrowić tą rodzinę, mają wspólny cel, odnaleźć to dobre światełko w tym cierpieniu, w tym problemie, bo ten problem po prostu pozwoli uzdrowić pewne relacje, pewne problemy, które później byłyby o wiele, wiele trudniejsze w leczeniu.
Po raz kolejny słyszymy, że czym wcześniej rozpoczęta terapia leczenia jąkania, tym lepiej dla dziecka, dla jego rozwoju, dla jego komunikowania się z innymi. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o negatywnych konsekwencjach zwlekania z terapią jąkania. Ewa Galewska i Tomasz Galewski, neurologopedzi oraz pan Paweł Lewicki, psycholog, są naszymi gośćmi. Przygotowaliśmy również materiały filmowe. Dwójka dzieci, Zosia oraz Marcin, będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć sposób komunikowania się, czyli ich mowę przed terapią i po terapii, jak również, mamy nadzieję, będziemy mogli z nimi porozmawiać telefonicznie. Pierwszy materiał filmowy Zosia Mazur, która z rysunkiem próbuje komunikować się ze światem. Prosimy.
Mam na imię Zosia Mazur i narysowałam tu siebie.
Tak? Jak się czujesz? Co robisz tutaj? Jesteś dziewczynką jąkającą? Czy tutaj mówisz dobrze?
Jestem dziewczynką jąkającą.
Która się jąka, tak? Jak ta dziewczynka się czuje, kiedy się jąka?
Niedobrze.
Niedobrze. Jest zła? Czy jej się chce płakać? Czy jej się nie chce mówić? Jaka jest ta dziewczynka? Wtedy ona mówi więcej, czy ona mówi mniej, czy jest smutna, czy jest wesoła, kiedy się jąka? Jak ona się czuje?
Niedobrze.
Niedobrze się czuje, tak? Dobrze, bardzo ładnie, dziękuję.
Zosia Mazur. Początki, czyli można powiedzieć pierwsze spotkanie z Zosią.
Jest tak, że dzieci tworzą definicję swojego jąkania, czyli rysują jąkanie i to są najpiękniejsze definicje, które my obserwujemy tutaj w naszej klinice. Nic tego nie odda. Rysują smoki i węże, prawda, coś okropnego, strasznego, dzieci w klatkach, dzieci pozamykane. Tak widzą swoje jąkanie i nikt nie podpowiada im tej tematyki. No i tu u Zosi widzimy takie jąkanie już właściwie psychologiczne. Zosia była bardzo wycofanym dzieckiem. Tutaj ma 5 lat. W tej chwili już chodzi do zerówki. W każdym razie jąka się tonicznie, czyli już to jest drugi typ jąkania ze współruchami i tikami. Czyli jest to jąkanie bardzo rozwinięte, gdzie mama tutaj stała się jej ustami, podpowiada jej cały czas. Akurat przy tym rysunku to bardzo ładnie artykułuje, ale wcześniej no, trzeba zadać około 20-30 pytań, żeby dziecko jakieś jedno zdanie powiedziało. Czyli unikanie już tego kontaktu, wycofanie się. Udawała, że nie wie, że nie rozumie, że nie pamięta. Także widzimy, że to już ta sfera też psychologiczna, nie tylko ta fizjologiczna, nie początek to jest jąkanie, ale bardzo jąkanie zaawansowane u Zosi.
Usłyszeliśmy, że jest to drugi poziom jąkania
tak,
się.
Tak.
Czyli są etapy jąkania się. Czy można byłoby je przybliżyć nam, jak również
taki początek, początek jąkania jest to takie naiwne powtarzanie sylaby. To jest jąkanie kloniczne, klonowanie. I kolejny etap to jest takie jąkanie, o którym pan Paweł mówił, świadome już, dziecko samo słyszy, samo wie, samo domyśla się z tej relacji, z komunikacji z rodziną, że jest problem. To jest jąkanie toniczne, tonus, czyli napięcie. Towarzyszy temu pewne napięcie. Ten dźwięk nie może przejść przez krtań, szczególnie blokowanie się na głoskach takich zwartych, gdzie zatrzymuje się dziecko, co często rodzice nazywają, że to jest zacinanie. Czyli myślą, że to jest łagodniejszy typ jąkania, bo mniej słyszalny, niemniej jednak on jest silniejszym typem jąkania. No i dalej wchodzą tiki, współruchy, zbędne ruchy, czyli i tiki, tik okiem, odchylanie głowy. Jest tego cały szereg. Także jąkanie cały czas poszerza swoje bogactwo. Natomiast rodzice myślą, że dziecko zapomniało, że nie pamięta. Taka niepamięć nawet u tych dzieci, że zgubiły wątek.
Zawstydzone są.
Tutaj pan Paweł wcześniej mówił jako psycholog o spirali lęku. Czy na podstawie tego materiału filmowego i spotkania z Zosią możemy wyróżnić i powiedzieć, na czym polega ta spirala lęku i w czym ona się objawiała w tym konkretnym przypadku?
To akurat jest klasyczny przypadek, ponieważ właśnie ta spirala, jak zaczyna się od tej niepłynności mowy, od jąkania takiego na poziomie fizjologicznym, to później przechodzi w psychologiczne, kiedy dziecko zaczyna właśnie się starać mówić płynnie. Nie wychodzi mu to. I ta spirala się nakręca pod tym względem, ponieważ za każdym razem, kiedy dziecko próbuje powiedzieć coś płynnie, jąka się i znowu ten lęk przed następną wypowiedzią wzrasta. To jest ta spirala lęku, która również się później przekłada na to, że jeśli dziecko nie może czegoś powiedzieć któryś raz z kolei, to przestaje chcieć mówić, wycofuje się z otoczenia.
Czeka na naszą podpowiedź.
Oni nie akurat to jest nie bardzo, lubią.
Ponieważ tam był taki moment, gdy Zosia czekała, aż ktoś jej podpowie, żeby mogła się zgodzić. Niedobrze.
To jest bardzo taka indywidualna rzecz, bo w wypadku osób jąkających jakby każdy ma swoją instrukcję obsługi. Jedne osoby chcą, żeby im pomagać, podpowiadać. Inne osoby właśnie w tym podpowiadaniu widzą największe upokarzenie samego siebie. Trzeba przyznać, że istotą człowieczeństwa jest właśnie posługiwanie się językiem, mówienie. Po prostu my żyjemy w języku, po prostu my nie nazywamy nic, jakby nie funkcjonujemy w społeczeństwie. My nie możemy po prostu być między ludźmi, żeby między nimi funkcjonować. My musimy po prostu nie tyle czerpać wzorce, czerpać te komunikaty, te informacje, tylko musimy też wnosić coś do tego czegoś, co nazywamy kulturą. Właśnie to jest coś, co nas wyróżnia. W wypadku małych dzieci cała rzecz polega na tym, że dzieci, zanim będą w stanie cokolwiek wnosić nowego, po prostu muszą się tego nauczyć. I tu jest problem w wypadku jąkania dziecięcego, że one nie dają sobie prawa, żeby się czegokolwiek nauczyć. One już od samego początku zaczynają, mówią tylko, kombinować. Jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć, albo nie da się zdemaskować. W wypadku małych dzieci to jest o tyle jakby bezpieczne, bo to takie nakazujące, naznaczające aspekty po prostu stanowiska dorosłych, te wszelkie sądy wartościujące, w wypadku jeszcze dzieci nie bolą. Ale prędzej czy później dziecko po prostu chce być dobrze oceniane, chce być wartościowe. Jeżeli takie komunikatu zwrotnego nie uzyskuje, to zaczyna się po prostu zamykać. Nie?
Ta spirala lęku najlepiej jest widoczna, jak my mamy do czynienia z pacjentami w różnym wieku. To dokładnie widać, jak ten lęk, szczególnie społeczny, się zwiększa coraz bardziej w miarę wzrastania, również na rysunkach. Tutaj pani Ewa mówiła, że na rysunkach dzieci w wieku przedszkolnym to jest jakiś smog, ale nie jest często jeszcze właśnie w oparciu o relacje społeczne. Ale natomiast w rysunkach dzieci w wieku szkolnym to już jest rysowanie siebie po jednej stronie, a dzieci bawiących się i śmiejących po drugiej. Albo ja w butelce, a inni na zewnątrz. Czyli to jest już takie pójście w większą samotność i izolację.
Bo dzieci małe wierzą, że rodzice je uratują, tak jak w bajkach. Czyli, że odczarują smoka, prawda, że jak jakaś wróżka przyjdzie, nagle się wszystko zmieni. I ta mama, która przy Zosi siedzi, jest osobą, która to może zmienić, prawda? Ale potem, kiedy dziecko się identyfikuje z innymi w szkole, to już zmienia się ten znak.
Tak. To wówczas może narastać problem.
Irytuje je to pomaganie im, kończenie za nie. Bardzo tego nie lubią.
Spotkaliśmy się z Zosią na naszej antenie przez ten materiał filmowy przed terapią. Jeszcze spotkanie po terapii. Druga osoba, chłopczyk Marcin Krakowiak. Posłuchajmy, zobaczmy.
Opowiedz mi, babcie. Już jesteś nagrany, teraz opowiedz.
Powiedz, babcie, gdzie wyjeżdżałeś?
Gdzie byłeś na wakacje? Gdzie wyjeżdżałeś?
Wyjechałem do Chorwacji.
Ślicznie.
Ale to było daleko.
Juju, i co widziałeś?
Kraby.
I co jeszcze?
A co robiłeś w Chorwacji?
Pływałem. No.
Jeszcze co?
No. I skakałem do do wody.
A jeszcze nie słyszę. No.
Rowerem, ale... Ja w domu to wjechałem ten...
Na drzewo prawie.
Nie. Ten krok.
Krzak wjechałeś.
Z Zosią i Marcinkiem jeszcze spotkamy się. Kilka słów o tym...
Tutaj
etapie jąkania się
Marcinek. Marcinek jest nagrany w domu, dlatego że jąkanie przypisujemy do emocji. Jąkanie budzi się i rodzi na emocjach i też dlatego nie jest wadą wymowy. I tu Marcinek w domu z babcią i mamą. Ponieważ na terapii się trudno bardzo Marcinka nagrywało, bo się wycofywał, chował twarz za rączkami, unikał, chował całą twarz. Także tutaj jest w takich warunkach domowych nagrany, w tych emocjach pozytywnych. A też takim tabu o jąkaniu jest, że dzieci jąkają się w stresach. I tak się mówi o jąkaniu. To jest nieprawdą. Takie najsilniejsze jąkanie pojawia się u dzieci w emocjach pozytywnych. Czyli tutaj widzimy babcia, mama, pielesze domowe. Marcinek mówi o swoich wakacjach. I tutaj właśnie można było świetnie jąkanie uchwycić. Natomiast kiedy był w stresie i nagrywałam go na terapii, to wówczas się bardzo mało jąkał, ponieważ unikał, ukrywał się. także nie jest tak, jak myślimy o jąkaniu. Natomiast potem z czasem ten znak się zmienia, że jąkanie łączy się z emocją negatywną. Czyli każdy dorosły ma świadomość tego, że jąkanie nie jest niczym pozytywnym, łączy akt mówienia z aktem napięcia i z tym właśnie, że jest stresem. Także tutaj u Marcinka widzimy ten przykład, że nagrany został w domu i jest w emocjach pozytywnych, jest radosny, cieszy się, są osoby bliskie, a bardzo silnie jąka się.
Czyli jest to świadectwo obalania pewnego rodzaju mitu o tym, że jąkają się dzieci wówczas, gdy mówią o rzeczach złych, niedobrych, negatywnych, gdy temu, tak, o czym opowiadają, towarzyszą emocje lęku, strachu, więc to obalamy tym...
Tak, zdecydowanie tak. Charakterystyczne jest to, że rozpad płynności mowy następuje w jakimkolwiek pobudzeniu. To później osoby dorosłe, racjonalizując swoje stany emocjonalne, zauważają, że ich problem łączy się z tymi sytuacjami negatywnymi, z tymi emocjami negatywnymi. Ale jeżeli uświadomić sobie, że w momencie pobudzenia takiego pozytywnego, takiej euforii, mowa również gubi płynność. To, że my zapamiętujemy sytuacje nam nieprzyjemne, po prostu wynika z naszej fizjologii. Po prostu my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że w naszym wyposażeniu genetycznym w pierwszej kolejności są funkcje adaptacyjne. Mamy zapewnić sobie bezpieczeństwo, uchować siebie. No niestety zostało nam to, że my po prostu łatwiej zapamiętujemy te wszystkie rzeczy, które są przykre, niebezpieczne, złe, niż te, które są przyjemne. No tak jesteśmy po prostu zauważeni. Dzieci niestety pewien sposób wartościowania przedmują od osób dorosłych. To dzieci nauczą się w wyniku jakby kontraktowania z dorosłymi, czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to jest przyjemne, czy to nie jest przyjemne. Pierwotny stan, gdzie dziecko odczuwa przyjemność bądź nieprzyjemność, ludzie dorośli potrafią po prostu przeprogramować to. To jest wynik tego, że pewien stan, który jest powiedzmy neutralny albo daje pobudzenie pozytywne, z jakimś czasem staje się być tym opatrzony tym znakiem ujemnym, negatywnym.
A to też trudniej. Jak długo trwała terapia Zosi?
Zosia w tej chwili jest w trzecim roku terapii, ponieważ uważamy, że terapia powinna być długotrwała, trwa 3 lata. Mimo tego, że dziecko bardzo wcześnie osiąga płynność mowy, a szczególnie małe dziecko bardzo wcześnie, to jednak u Zosi są wszelkie predyspozycje do tego, aby sinusoida u niej wracała jąkania. Ponieważ też są osoby jąkające w rodzinie, to jest jąkanie genetyczne i w nie wpisana jest ta sinusoida powrotu jąkania. Więc trzeba takie narzędzia Zosi dać, żeby ona umiała je wykorzystywać w sytuacjach trudnych. Tu właśnie jest to poczucie winy w rodzicach, że często dzwonią i mówią, my się obawiamy, że dziecko się nie będzie jąkało u pani w gabinecie. To jest prawdą, że właśnie w stresie, kiedy specjalista dziecko bada, ono się nie jąka. I to jest takie zgubne też dla specjalistów. Jąkanie, my mówimy, jest takie bardzo chytre, oszukuje też specjalistów, ponieważ te dzieci się jąkają w emocjach pozytywnych w domu, rodzice nie mogą pokazać tego specjalistom. Dlatego często proszę o nagrywanie właśnie tych emocji pozytywnych, bo wiem o tym, że tak jest. I tu u Zosi jest ta groźba właśnie tego powracania jąkania, więc trzeba dobrze ją uposażyć. I nam nie chodzi w naszej terapii jedynie o uposażenie w płynność mowy, bo są też terapie roczne, 7-miesięczne. My uważamy, że terapia powinna tak długo trwać, aż to się zautomatyzuje ten program. Czyli dziecko nauczy się w różnych emocjach. I tak podobnie jak w jąkaniu jest ta sinusoida wpisana, czyli ono się pojawia i znika, i pojawia i znika, czym oszukuje specjalistów i rodziców, to w terapii jest podobnie. Po osiągnięciu dużej płynności mowy u dzieci jest ten trend do tej tendencji. Czyli trzeba złamać tę sinusoidę. To jest bardzo ważne w terapii. Terapia może być pozornie udana, natomiast nie można jej zbyt wcześnie skończyć, bo znów jakby oszuka specjalistę i rodzica.
Spotkanie kolejne z Zosią, tym razem już po terapii, jak dobrze rozumiemy. Zobaczmy i też posłuchajmy, jak Zosia mówi i komunikuje się ze światem po terapii.
Jak tam, Zosiu, jesteś już zdrowa?
No, mam jeszcze katar.
A co masz na dzisiaj na kolacyjkę?
Mam kanapkę z miodem i masłem i z truskawkami.
A kto ci takie fajne rzeczy robi?
Mama.
Mama ci takie rzeczy robi?
Tak.
A jaka jest najlepsza twoja zupa?
Moja najlepsza zupa to jest zupa dyniowa.
O, to moja najgorsza zupa. Nie bardzo jej nie lubię. Najlepsza zupa to jest pomidorowa.
I
Nie? Nie? Nie, nie, nie najlepsze? Mhm. Coś przygotowałaś dla nas? Jakieś czytanie może? Chcesz się pochwalić z czymś? Powiedz.
Mogę przeczytać.
Dobra, pokaż się. Jak ty ładnie czytasz?
W ogrodzie rosną morw. Marcynka wziął z mamy, że drzewa morwowe są bardzo pożyteczne. Teraz opowiada o tym Nikoli i Jasiowi. Liście morwy są pożywieniem jedwabników, a z nich też wytwarzanych przez ich włosienica robi się jedwabne materiały. Jedwabniki lubią liście, zastanawia się Nikola, a my owoce oczywiście, wołają Marcynka i Jaś.
Bardzo ładnie. A powiedz, a jakie lubisz najczęściej książki czytać? To ty czytasz książki, prawda?
Tak, czytam.
Jakie lubisz czytać książki?
Psychoterapia jest też Sasio, książki są Wasia z różnymi opowiadami i właśnie tą Martynka lubię.
A Martynka to też jest jakaś taka seria?
Jest.
A jakie lubisz pamięci o Martynce?
No, Marcynka i Braciszek na przykład. Są książka.
Jak ma na imię Braciszek?
Andoś. Mam też siostrę.
A jak ma na imię?
Lucja.
Ile mają lat?
Pół roku.
A to malutki jeszcze, nie? Widzimy się z nimi bali, co? Powiedz, a jakie mamy plany na jutro? Co jutro będziesz chciała robić? Masz jakieś plany? Może wyjdziesz pierwszy dzień po chorobie, co? Fajnie by było, gdyby było chociaż tak trochę pogodniej. Prawda? No dobra. To życzę Ci teraz smacznego i do zobaczenia. Masz jakiś taki?
Trzy porozówce. Na przystanku zatrzymuje się auto. Zwierza zdyszany mąż otwiera tylne drzwi i woła przerażony. Boże, żonę zostawiłem w domu.
To spotkanie ze Zosią Mazur już po terapii, jak usłyszeliśmy od pani Ewy Galewskiej. Terapia trwała 3 lata. Zosia miała problem z jąkaniem, który jest uwarunkowany genetycznie.
Również.
Również.
Tam wiele czynników wchodziło, ale między
pani
innymi
mówiła o sinusoidzie. Mhm. Słysząc Zosię, w którym momencie tej sinusoidy się znajduje?
Znaczy ona jeszcze nie ukończyła 3 lat, jest w 2 roku. Natomiast tutaj widzimy niezwykły potencjał intelektualny tych dzieci, które jąkanie zakrywa i my też się staramy to wyzwolić, aby one mogły ten potencjał wyzwalać. Tutaj widzimy, że w terapii jest też program płynnego czytania, co jest bardzo istotne i ważne, ponieważ uczymy specjalnym programem czytania ze zrozumieniem. Widzimy, że u Zosi obecna jest intonacja, tutaj prozodia mowy, to wszystko powróciło, ponieważ prozodia mowy, melodyka mowy zapisuje się we wczesnym okresie niemowlęcym do półrocznego, u półrocznego dziecka. I też taka tutaj nadzieja dla jąkających, że można do tego programu wrócić, powrócić do niego. I widzimy, że u Zosi jest to zupełnie wyzwolone. Ona bardzo dużo czyta, codziennie czyta, płynnie czyta. Jako 5-latka już czytała płynnie. I to jest czytanie bez przygotowania, czyli tak czyta autentycznie, gdzieś do przedszkola idzie i czyta, w szkole czyta, także u Zosi ta sinusoida nie jest już widoczna.
5-letnie dziecko odpowiada pełnymi zdaniami. Czy też tego Państwo uczą?
Tak, tak.
Czy to jest sposób na wyjście z problemu, żeby mogło zastanowić się, jak chce odpowiedzieć?
Dokładnie, to jest właśnie sens terapii. Sensem terapii, tym modelu terapeutycznym, który my proponujemy w klinice, to nie jest dać płynną mowę, tylko czerpać z niej radość. Proszę zwrócić uwagę, że Zosia czytając, ona czerpała radość z tego, że czyta. Była w stanie opowiadać o serii książeczek, którą czyta. To nie jest sporadyczne czytanie. To po prostu jest no, znajdowanie radości po prostu w bawieniu się słowem. Ostatni dowcip przecież to bardzo, bardzo elegancko powiedziane. Tutaj prawie że aktorsko.
Tak. Jest taka kwestia ważna, że jąkanie jednak coś tam dziecku zawsze zabiera. Sprawia, że ono czuje się troszeczkę gorsze. Natomiast w terapii dzieci się tak wspaniale rozwijają, że wychodzi u nich ponadprzeciętność. I to jest właśnie ta równowaga dla tego, co było przed terapią. Żeby wyrównać te nieprzyjemne doznania sprzed leczenia. One są po prostu wtedy radośniejsze, bardziej otwarte, chętniej występują, nie mają...
Pan Paweł
problemu.
Zawsze powtarza, że należy postrzegać dzieci bez jąkania, czyli kiedy my je badamy, poddajemy diagnostyce, bo one przychodzą takie badania też psychologiczne u pana Pawła i również rodzina przechodzi takie badania. Predyspozycja rodziców do leczenia, do zachowania, do zajmowania się tym dzieckiem, to wówczas no, odcinamy tą wizję jąkającego się dziecka, tylko widzimy ten potencjał dziecka, który się nie będzie jąkał, a on jest naprawdę ogromny.
U Zosi R było rewelacyjnie. Rewelacyjne wręcz w słowie.
To też jest kwestia,
drzewo morwo.
Pan Paweł powiedział o ponadprzeciętności. To jest taki jeden z mitów, że dzieci jąkające w szkole funkcjonują, są postrzegane jako, no, powiedzmy, poniżej normy intelektualnej. Z tego względu, że na uzyskane pytanie to dzieci nie są w stanie odpowiedzieć, ale mało kto zastanawia się nad tym, co jest przyczyną, dlaczego to dziecko nie odpowiada. Czy to, że nie wie, co ma odpowiedzieć, czy to, że nie potrafi w danej chwili powiedzieć tego, co chciałoby powiedzieć. Wystarczy naprawdę niewiele zrobić, żeby te dzieci po prostu rozwijały się, no, uczyły się kreatywności, a nie tylko racjonalizowania swojego lęku.
Obok Zosi drugim bohaterem naszego spotkania jest Marcin i też spotkanie z Marcinem po terapii. Prosimy.
Jedna żaba była zła, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie, niech pani też unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pije, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana. Pani kochana, na siebie chucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora.
Ona różne temy ma, tak?
Myśli sobie, jestem chora, a doktora chora sucha. Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła tak, że po troszku została z niej kastka proszku. Doktor drapie się w uchu, nie uszło jej tu na sucho. Co stoi na lewo? Kwiku, kwiku. A co na prawo? Kwa, kwa, kwa. Co tu morus, koni kogut? Radu, Janku, raduj koguta. Morus go do koni, morus go uduszy. Ale morus tylko tak udaje, a mądry kogut myk na gany.
W czasie naszego programu, w którym mówimy o negatywnych konsekwencjach zwlekania z terapią jąkania, byliśmy świadkami wypowiedzi zarówno Zosi przed terapią na początku i też w trakcie terapii po 2 latach był z nami Marcinek, który w środowisku sobie dobrze znanym, czyli przy mamie, przy babci, na swoim łóżku opowiadał o wakacjach z Chorwacji, gdy bardzo silnie jąkał się, wręcz gestykulował ucieczką z pola widzenia, czyli sprzed kamery, z łóżka, na którym siedział. A teraz widzieliśmy Marcinka, który był na występie, czyli scena, mikrofon. Starałem się zwrócić uwagę, czy nie odlicza na palcach konkretnych sylab czy wyrazów, żeby się nie jąkać, bo mówią, że to jedna z metod w szkole czy w terapii jąkania się. Na jakim etapie jest Marcin?
No w tej chwili również kończy drugi rok terapii, czyli wchodzi w trzeci rok terapii. Już prawie, że zakończy terapię. I ten proces taki właśnie tutaj widzimy psycholingwistyczny, bardzo istotny, gdzie też pacjenci się uczą tego, że są różne tempa wypowiedzi. Tu widzimy, że Marcinek zmienia te tempa, że pewne wyrazy mówi w szybszym tempie, pewne w wolniejszym, co dla przeciętnego, normalnego rozmówcy jest rzeczą bardzo trudną. Czyli my musimy ten cały proces nadrobić psycholingwistyki. Te dzieci również uczą się tego, co zgubiły, czyli cech poszczególnych dźwięków mowy głosek, ponieważ osoby jąkające gubią ten program fonetyczny cech głosek i my musimy też do tego wrócić. Akurat tak się składa, że my tu mamy i wiedzę filologiczną, i psychologiczną, i to jest terapia integratywna, gdzie my to wszystko łączymy. To jest rzecz naprawdę trudna. I tutaj Marcinek właśnie bawi się tymi elementami tak zwanych różnych środków ekspresji. Pauzy, zawieszenia, tego jest naprawdę ogrom. Czyli nadbudowanie tego, co te dzieci utraciły, to jest ogromna praca. I jeśli my to zrobimy do 7 roku życia, to ten program jest bardzo trwały. Natomiast zdecydowanie trudniej leczy się osoby dorosłe, dzieci starsze, bo ten zapis programu jąkania jest tak silny, że ta zmiana jest jeszcze dłuższa, to wymaga dłuższej pracy, niekiedy pomocy psychiatrycznej, szerokiej psychologicznej. Niekiedy się rozbija o farmakologię, bo jest tak ciężki stan.
Filmy bardzo dobrze pokazują, jak mylą się specjaliści, którzy no, niestety nie zajmują się na co dzień jąkaniem, natomiast właśnie do nich często trafiają rodzice, ponieważ zarzutem jest to, że dziecko jest za małe na terapię, że to jest za trudna terapia, że dziecko dopiero uczy się pewnych zachowań emocjonalnych. My uważamy, że właśnie dlatego, że się dopiero uczy, to nie powinno się ich zapisywać razem z jąkaniem. To jest bardzo ważne, że to jest taki etap, gdzie dzieci przechodzą naprawdę lekko tą terapię, jeśli rodzice potrafią im to tak zorganizować. Dzieci się tym bawią. Dzieci i tak się uczą cały czas czegoś w tym wieku, natomiast zorganizowanie im tego tak, żeby to było, to im służyło, żeby to służyło ich rozwojowi, no to już jest zadanie dla rodziców. I właśnie ten argument, że to jest terapia trudna dla dzieci, my uważamy, że dla rodziców. Często rodzice po prostu nie są w stanie jakby zorganizować czasu tak, żeby tę terapię przechodzić, bo to od nich wymaga jednak jakiegoś tam wysiłku.
Ja już za chwileczkę zapytamy, ile wysiłku, jak często są spotkania, od czego one są uzależnione u dzieci jąkających się. Naszych realizatorów prosimy o połączenie się telefoniczne z Zosią. Z różnych przyczyn nie mogli przybyć do naszego studia dzisiaj zarówno rodzice z Marcinkiem, jak i z Zosią. Połączymy się telefonicznie, zobaczymy, jak idzie rozmowa, gdy nie widzi się drugiego człowieka, jak rozmawiają i radzą sobie w rozmowie telefonicznej. A my w tym czasie spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Jak wiele czasu pochłania terapia dla rodziców? Jak często trzeba przybyć do ośrodka?
Znaczy, ja myślę, że w pytaniu tym jakby ukrywa się jedna pułapka. W jaki sposób oddzielić życie od języka? Nie ma możliwości. Jeżeli wchodzi się w terapię, to trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że celem terapii jest wytworzenie nowej kompetencji, umiejętności posługiwania się nowym językiem w nowy sposób. Czyli cały wysiłek polega na tym, że ta terapia musi wpleść się w moje życie. To musi być jedno. Tak jak ja na ten moment jestem cały czas ten sam, tak samo w terapii muszę być ten sam. Ja ćwiczę z jakąś nową umiejętność. Problem może być jedynie tylko czysto w problemach takich logistycznych, przy wartościowaniu. Jakie wartości w danej chwili są w domu? Co jest ważne? Co my chcemy robić? No i automatycznie poświęcić się pewnym rzeczom. Ale częstotliwość terapii polega na tym, że codziennie trzeba ćwiczyć, pracować nad swoją umiejętnością.
Terapia w domu jest rzeczą oczywistą, że nie można oddzielić tego, co jest w ośrodku terapeutycznym, od tego, co jest w domu. Więc moje pytanie też zawiera, czy terapia odbywa się tylko i wyłącznie w domu, czy trzeba się spotkać ze specjalistami w ośrodku?
Sens terapii, gro ćwiczeń, te najważniejsze, odbywają się w domu. Jednakże mówimy tu o kształtowaniu nowej kompetencji, czyli tak jakbyśmy uczyli się nowego języka. To porównywalne jest do tego, że musimy chodzić do szkoły. W tym momencie konieczny jest kontakt z terapeutą po to, żeby sprawdzić czasem, czy w tym nowym ćwiczeniu nie dokonujemy jakichś błędów. Polskie przysłowie, z deszczu pod rynnę. Czy czasem nie wpadamy z deszczu pod tą przysłowiową rynnę po to, żeby ustrzec się automatyzowania w tej nowej mowie, w tym, co my tutaj, nad czym pracujemy, nie automatyzowania błędów, które po prostu unicestwią nam całą terapię. W tym celu spotykamy się raz w miesiącu w terapii.
Początek to jest dwutygodniowy turnus, gdy dzieci wyjeżdżają wraz z rodzicami, ponieważ terapii poddana jest cała rodzina. Im więcej członków rodziny uczestniczy w spotkaniach, tym jest lepiej dla tego dziecka. Tak jak tutaj babcia, dziadek, prawda, ciocia. Tu Marcinka też ciocia angażuje się bardzo, babcia, mama, tata. Też przyjeżdża wujek czasem, także im tych osób się angażuje więcej, tym lepiej. Czyli początek, dwutygodniowy turnus, gdzie uczymy się płynności mowy. I potem raz w miesiącu spotkanie jedno- albo dwudniowe w klinice, gdzie właśnie uczymy tych kompetencji. Około 2 godzin dziennie trzeba tak stricte poświęcić terapii, czyli wykonywać różne ćwiczenia głosowe, intonacyjne, to, co tutaj jest jakby wskazane.
Gorąco dziękujemy. Mamy już połączenie telefoniczne z Zosią. Witamy cię gorąco i serdecznie. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Zosiu, Boże. Witamy cię. No, oglądaliśmy ciebie dzisiaj w telewizji. Nie wiem, czy też oglądałaś siebie.
Tak, oglądałam.
Jak twoim zdaniem wypadłaś?
Na tym drugim.
Na tym drugim. O pierwszym trzeba już zapomnieć.
No myślę, że dobrze.
My nie tylko myślimy, ale uważamy, że dobrze. Czy tych państwa, którzy są tutaj razem z nami w studiu, rozpoznajesz?
Tak.
Czy chciałabyś z nimi porozmawiać? No to ja oddaję mi głos i ty jesteś do ich dyspozycji, ale oni też są do twojej, dobrze?
Dzień dobry pani Zosiu. I tym razem oczy mrużę? Świeci mi światełko w oczy? Tak? No to muszę się poprawić. Pani Zosia to jest moja asystentka w sekretariacie.
Zosiu, a słyszeliśmy, że zachorowałaś. Co się stało?
No miałam katar i mocny kaszel.
Mhm. Już czujesz się teraz lepiej?
Tak.
A co ostatnio czytasz? Bo ostatnio czytałaś chyba Alicję w Krainie Czarów, prawda? Mhm. A teraz co czytasz?
Teraz czytam encyklopedię.
O rety. I z jakim hasłem zetknęłaś się? O czym czytasz?
Czytam na razie o zwierzęta.
Mhm. I z którym zwierzęciem teraz się zapoznałaś? Na jaką głoskę?
Z różnymi, ale dzikimi.
A na jaką głoskę studiowałaś ostatnio zwierzę?
Na
A. Jakie to było zwierzę?
Antylopa.
I to jest takie przyjazne człowiekowi, czy groźne?
No, bardziej przyjazne.
A gdzie one mieszkają, te antylopy?
Antylopy.
A w domku mieszkają?
Na pewno nie w domu.
A gdzie one mieszkają?
No w różnych krajach.
A gdzie one śpią?
Na pewno na sawannie.
Na sawannie. A gdzie one śpią? A co jedzą?
Jedzą. One jedzą rośliny.
Mhm. A lizaki też jedzą?
Czy na wywiadzie?
Nie.
A, no tak, zapomniałem.
A powiedz Zosiu, czy byłaś gdzieś na wywiadzie ostatnio? Albo na przemówieniu przed grupą?
Nie byłam.
Bo chorowałaś. Mhm.
Mhm. Zosiu, tyle pytań zadają ci tutaj zarówno pani Ewa, jak i pan Tomasz. A może ty chciałabyś nam zadać jakieś pytanie? Bylibyśmy bardzo radzi z tego powodu. Czekamy na twoje pytania. Przeegzaminuj też i panią Ewę, i pana Tomasza. Halo?
Dzień dobry. Jak tam u was?
U nas to, wiesz, w pośpiechu żyjemy cały czas, gdzie spieszymy, jak zwykle.
Tak jak zawsze. Awanturka pytała się o ciebie.
Zosiu, dziękujemy, że zadzwoniłaś do nas. Pozdrawiamy twoich rodziców. Prosimy o to, żebyś pozdrowiła ich od nas, jak również twoich kolegów, przyjaciółki, koleżanki. Zapewne takowe są, prawda?
Mhm.
Żegnamy się z Panem Bogiem. Gorąco dziękujemy. Było to połączenie z Zosią Mazur. Zosia ma w tej chwili 5 lat.
Sześć
lat. Co to znaczy, że jest sekretarką?
Pomaga mi w sekretariacie. Wykonuje podstawowe czynności, czyli przenoszenie dokumentów, które pacjenci wypełniają w czasie zajęć, przenoszenie długopisów, ołówków, rozdawanie desek, no, rozdawanie lizaków. Takie podstawowe, bardzo ważne prace biurowe.
I czy ta encyklopedia jest przy zwierzętach dzikich i antylopie? Kolejne połączenie, tym razem z Marcinem. Marcin Krakowiak, który na początku terapii opowiadał o wakacjach w Chorwacji. Marcinku, czy jesteś razem z nami? Czekamy na to połączenie z Marcinkiem. Dzisiaj rozmawiamy o negatywnych konsekwencjach zwlekania z terapią jąkania. Widzieliśmy na taśmach wideo, a Państwo w radiu mogli usłyszeć efekty terapii po 2 latach. Terapia, z tego co słyszeliśmy, trwa 3 lata, żeby przejść przez wszystkie etapy tej sinusoidy, która towarzyszy. Marcinku, słyszę, że jesteś już razem z nami. Halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Coś mi się zdaje, że nie po raz pierwszy słuchasz Radia Maria, czy też oglądasz telewizję Trwam?
Tak, często.
Często. A czy telefonujesz do nas po raz pierwszy, czy już zdarzyło się kiedyś?
A, po raz pierwszy.
Po raz pierwszy. Co ciekawego dzieje się u ciebie? Co słychać? Czym się zajmujesz? Co chciałbyś nam powiedzieć? Ponieważ boję się, że jak oddam tu głos pani Ewie i panu Tomkowi, to będzie seria ciężkich pytań. Więc opowiadaj o sobie, opowiadaj, co przeżywasz, co czytasz, czym się interesujesz, gdzie jedziesz na wakacje, czy też nie jedziesz.
Że widzę panią Ewę i pana Tomka. Chcesz pochwalić, że kończę już terytę no. 1 września idę do pierwszej klasy. Mam już plecak, a także turnik.
Ba, to tu już jesteś uczeń.
I uczę się już geografii.
No to gratulujemy.
Czego uczysz się z tej geografii? Bo to geografia to gdzieś dużo, dużo później. Na pewno nie na etapie między zerówką a pierwszą klasą. Co słychać więc w geografii, Marcinku?
Dzięki i państwa oraz zwierzęta.
A to polityczna.
Podstawowe, co gdzie leży.
Co gdzie leży, czyli te podstawy. My jesteśmy na kontynencie, Polska jest na kontynencie azjatyckim. Czy to prawda?
Nie, na europejskim.
A czy jesteś tego pewien? A Ameryka to graniczy z Europą?
Nie.
To z północna graniczy z Afryką zapewne. Ameryka północna graniczy z Afryką?
Nie.
Ale to ja coś chyba głupoty opowiadam, prawda?
No trochę.
Ale za to ty, znasz dobrze geografię. To znaczy się, że Marcinku, będąc na wakacjach już pomiędzy zerówką a pierwszą klasą, mając plecak, mając piórnik i studiując geografię, uczysz się wyśmienicie, więc przed tobą kariera naukowa, a być może jakiegoś podróżnika znanego na cały świat, realizującego ciekawe programy telewizyjne. Czy lubisz oglądać takie programy geograficzne? To rzeczywiście. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić, Marcinie?
Tak.
Prosimy, pozdrawiaj.
Chciałbym pozdrowić mamę i tatę i ciocię oraz panią Ewę i pana Tomka.
A z panem Pawłem się kiedyś spotkałeś?
Ale chyba nie widział już.
Nie. Niestety nie.
Niestety nie. Być może będzie ci to kiedyś dane. Pozdrawiam ciebie, Marcinku. Pozdrawiam również swoich rodziców, kolegów i koleżanki. Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Dziękujemy. Rozmawialiśmy z Marcinkiem Krakowiakiem. No, bardzo dobrze sobie radzi, należy tak powiedzieć. My pragniemy również zaprosić was, drodzy państwo, telewidzowie, radiosłuchacze, do współtworzenia naszego spotkania. Numery telefonów do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012 dla widzów i słuchaczy z Polski Północnej, Południowej. Natomiast dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 bądź 657 00 14. Spotkanie z Zosią i Marcinkiem rzeczywiście ciekawe.
Właśnie to jest to charakterystyczne, że w pewnym momencie, jak już te języki im się rozwiążą, to trudno powiedzieć, że tam kiedykolwiek był problem. Bardzo często jest tak, że no, maluchy są w stanie tak zapędzić w zadawaniu pytań, że czasami po prostu pytania, odpowiedzi są kłopotliwe na te pytania.
Tak, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia kiedyś z osobą, z Marcinkiem, czy też z Zosią, którym było bardzo trudno wyrazić swoje emocje bardzo podstawowe, jak chociażby to przedstawienie się, czy też opowieść o swoich wakacjach. A teraz, można powiedzieć, filozofują na miarę człowieka dorosłego z wyobraźnią, równą wyobraźni wielu pisarzy bajek, baśni, opowiadań, którymi fascynują się nie tylko dzieci, ale również dorośli. Proszę czekać, problem minie. No, gdy coś takiego usłyszymy u logopedy, czy też usłyszymy w naszych rozmowach z lekarzem pierwszego kontaktu, wówczas co powinniśmy zrobić? Co leży w naszej mocy jako rodziców, czy też opiekunów w przedszkolu, w żłobku, żeby no, wyzwolić w dziecku to, kim ono jest naprawdę, czy to chłopczyk, czy to dziewczynka, żeby te zdolności, talenty, to postrzeganie świata mogło być przez niego wyartykułowane w mowie.
No niestety tutaj w Polsce ta tendencja jest bardzo silna, że odwleka się właśnie rodziców z tą decyzją o podjęciu terapii. Często jest tak, że przyjeżdżają dzieci na konsultację wstępną, diagnozujemy bardzo silne jąkanie, jest ta zwyżka tej sinusoidy, nagle to opada, dziecko jąka się mniej, przed czym my uprzedzamy. I szereg specjalistów właśnie każe zwlekać. I dzieci odwołują, rodzice odwołują tę terapię, przyjeżdżają za parę lat już z bardzo silnym jąkaniem, z dużymi zmianami psychologicznymi. I stąd taki program, stąd taka idea nasza, że mamy bardzo wiele wykładów dla nauczycieli, pedagogów, logopedów. Cały wręcz szereg w ostatnim czasie, chyba z 6 wykładów, gdzie właśnie mówimy logopedom, psychologom, pedagogom o tym, że nie należy z tym czekać i zwlekać. I tłumaczymy też dlaczego, mówimy o tych dzieciach, o tych rodzicach, jaką przeszli drogę. Jest to niezwykle ważna informacja, którą tutaj telewizja, pomocą telewizji przekazujemy, żeby ten trend zmienić całkowicie. Bo jednak jest to bardzo w Polsce silne.
Tutaj ojciec powiedział, że co zrobić, jeśli logopeda czy inny specjalista powie, że proszę czekać, problem minie. No my jednak odradzamy w ogóle chodzenie z jąkaniem do logopedów, do neurologów, ponieważ to nie jest taki problem, po prostu, którym oni są się w stanie zająć. Psychologowie również nie. No nie są to, nie jest to ten typ problemu, z którym oni są w stanie sobie poradzić po prostu. Więc po prostu tam nie iść, żeby nie usłyszeć tego, że proszę czekać, problem minie, ponieważ to jest często jednak takie zamiatanie pod dywan, że ja nie umiem sobie z tym poradzić problemem, no to proszę czekać, no może minie.
Tak? Problem taka się podstawa. Sprowadza też do tego, że definicja jąkania albo to, co jest jąkaniem, jest bardzo ulotne. Praktycznie na gruncie różnych dyscyplin naukowych, czy neurologii, logopedii, psychiatrii, praktycznie każdy specjalista znajdzie coś. I on na gruncie swojej dyscypliny jest w stanie interpretować, prowadzić terapię. Podczas gdy jąkanie jest tak ulotne, że umyka ramom narzuconym przez pewien sposób patrzenia lub interpretowania rzeczywistości z gruntu widzenia jakiejś nauki. Jąkanie jest bardzo interdyscyplinarne. To sprawia, że terapia musi być terapią integratywną, czyli jakby integrować się na pacjencie i na jego potrzeby dobierać podstawowe działania terapeutyczne, cele terapeutyczne. Pacjent nie może być dla terapii, tylko terapia jest dla pacjenta. I to właśnie sprawia.
Tak, tylko że specjaliści tych wielu dziedzin zajmujących się zdrowiem człowieka może zauważyć problem i odesłać, no teraz do kogo? Jeżeli nie do logopedy, nie do psychologa, to czy powstaje jakaś nowa dziedzina nauki, medycyny?
Tak nam się
jesteśmy,
wydaje.
Tak, zdecydowanie my tak uważamy, że taką ścieżkę wytyczamy. No mamusia tutaj, Marcinka, jest logopedą, doktorem nauk humanistycznych, także sama też pracuje na uniwersytecie, też jest w tym środowisku i wie, jak to jest, że nas, neurologopedów czy psychologów, nie uczy się, jak radzić sobie z pacjentem jąkającym, tylko szczątkowo traktuje się pewne typy terapii, dopasowuje się do pewnych tylko objawów jąkania, a nie do całości jąkania. Dlatego w klinice taką ścieżkę chcemy wytyczyć, stworzyć taką szkołę terapeutyczną. To mamy w zamyśle, żeby zintegrować te wszystkie dziedziny w jedną i tym sposobem pacjenta z tego problemu wyprowadzić. Bo tu ani logopeda nie poradzi sobie samodzielnie z wiedzą logopedyczną, ani psycholog z psychologiczną. W psychologii jest tak, tutaj pan Paweł studiował też, teraz studiujemy psychoterapię również.
Wie raczej uczy się żyć z problemem. Takie są tendencje w psychologii. Tak. Pokochaj swoje jąkanie, to jest naczelne hasło.
Jesteś na to skazany.
My się nie zgadzamy, bo wiemy, jakie mogą być efekty leczenia. Ale to właśnie wynika z tego, że z nieumiejętności wyleczenia. No to jeśli ja nie umiem wyleczyć, no to pokochaj to, co masz, prawda?
Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzwonię z Wałcza, nazywam się Barbara Kraszczuk. Ja jeździłam z synem na terapię do Szamocina, do pani Ewy też Galewskiej i pani Bernardety Dziekan Standowicz. Ja tu, Arek był w piątej klasie, już teraz ma 24, piąty rok i wspaniale mówi. No. Halo?
Słyszymy pani Barbaro.
Więc ja mówię, i ja mam jeszcze taką znajomą, która ma dziewczynkę, ma piąty rok i wcale nie mówi, i ja myślę, że ci specjaliści po prostu źle kierują te matki i te dzieci, a jak pani mówi, że niektóre mamy, nie wiem, chcą widzieć w swoich dzieciach jakieś, nie wiadomo jakie pociechy, im krzywdę robią. No i może jakoś więcej na ten temat informacji, żeby te matki wiedziały, dokąd się udać.
Dziękujemy pani Barbaro. Pozdrawiamy. I też oczywiście tutaj szereg informacji od państwa, gdzie można was znaleźć i jakie ośrodki państwo proponujecie, które nie uczą, jak zaakceptować problem, ale pozwalają stać się zdrowym, czyli mówić...
No, zajmujemy się tym w klinice leczenia jąkania w Warszawie, którą prowadzimy wspólnie i właśnie w tym kierunku idziemy, że organizujemy dni otwarte. W najbliższym czasie będą takie dni, gdzie nawet można się poddać diagnostyce bezpłatnej. To jest u nas bardzo szerokie i to prowadzimy w całej Polsce, czyli wszystkie osoby mogą udać się którego?
Jest 11 czerwca na godzinę 10 konsultacje są w Łodzi. Następny termin konsultacji jest 18 czerwca w Warszawie u nas na Plastycznej 7 w klinice. I bądź to 21, bądź 22. Takie same konsultacje będą organizowane w Krakowie. Miejsca, gdzie te konsultacje będą organizowane, każdorazowo będziemy informowali na naszej stronie internetowej na www.jakanie.pl. Jąkanie bez polskich znaków. Tam Państwo znajdziecie informacje na temat kiedy, gdzie te konsultacje się odbywają. Konsultacja to jest spotkanie, w którym Państwo usłyszycie wszelkie informacje, co z tym jąkaniem, jak to się stało, że jąkanie pojawiło się. No i najważniejszą rzecz, po prostu, co to się musi stać, żeby można mówić o wyleczeniu jąkania, czym terapia przebiega, jak to polega, jak to w czasie przebiega. Takie wszystkie te kwestie logistyczno-administracyjne są wówczas podejmowane.
A też prowadzimy szkolenia dla psychologów, logopedów, pedagogów w ostatnim czasie, także również zapraszamy na taką wiedzę, diagnostykę, jak się zachowywać, co robić z takim dzieckiem. Ostatnio spotkanie było w Łodzi dla nauczycieli i naprawdę było to wspaniałe, że nauczyciele przybyli zewsząd pytać się, jak takie dziecko się obsługuje, że tak powiem, tak? Czyli co z tym dzieckiem robić, jak mu pomagać, czego nie robić, jak nie przeszkadzać. Naprawdę jest zainteresowanie takie i prosimy zaglądać na stronę www.jakanie.pl. Tam cały czas są takie informacje dotyczące właśnie szkoleń. Dla nauczycieli.
Jakie są szanse,
pedagogów?
Że kiedyś zafunkcjonuje ogólnopolski projekt leczenia?
Proszę ojca, jak pozwoli,
pod patronatem ministerstwa?
Ja myślę, że bardzo, jeżeli chodzi o jakieś sformalizowane, związane jakby z kierunkiem akademickim, to przez dłuższy czas to jest raczej niemożliwe, z tego względu, że środowiska akademickie są jakby sztywne, usztywnione na coś nowego. Ta nasza wiedza, ona pochodzi od pacjentów. To wszystko, co my wiemy na temat jąkania, wiemy od nich. Stan wiedzy to jest bardziej racjonalizowanie wiedzy akademickiej. To wszystko, co mądre książki, co cały wykład akademicki na temat jąkania, czy to na gruncie logopedii, czy na gruncie psychologii podaje o tym, po prostu weryfikujemy to. To nam wiedza, potem taka gorąca od pacjentów, pozwala nam krytycznie spojrzeć na pewne tezy, pewne hipotezy, które są jakby lansowane wśród środowisk akademickich. Wiemy, że prędzej czy później takie coś musi się stać, musi się nastąpić z prostej przyczyny. Zaczyna być przyzwolenie na to, żeby o jąkaniu mówić. Osoby jąkające zaczynają odważać się na to, żeby mówić o swoim problemie. Nie ukrywają się. To jest powód na to, że one po prostu prędzej czy później będą musiały znaleźć sposób funkcjonowania, ale nie w kategoriach pokochania swojego defektu, swojego czegoś, co mnie skazuje na po prostu no, bycie i niebycie wśród ludzi, tylko po prostu w sposób normalny, że ja będę mam też prawo do występowania, do kreowania, do rozwijania samego siebie. Po prostu przestania być czymś, co spełnia swoje popędy, a po prostu zaczną realizować samego siebie, odnajdywać swoją duchowość.
Problem jest też w jednostkach chorobowych, w określeniu jako choroby, ponieważ w ICD-10, czyli tam, gdzie określa się jednostki chorobowe amerykańskim systemem, to jąkanie jest rozczłonkowane, czyli osobno są ujęte tiki i współruchy, odrębnie niepłynność mowy i tu już jest problem, że my widzimy jąkanie jako całość, gdzie w wyniku jąkania następują objawy lękowe, lęki społeczne, logofobia, wycofanie, wiele innych problemów, też nerwicowe problemy wynikają z jąkania, to one są w jednostkach chorobowych rozczłonkowane. I tutaj właśnie każdy specjalista to leczy odrębnie, prawda? Najczęściej jakąś formą farmakoterapii, czyli lekami na uspokojenie, na to, żeby tę osobę wyciszyć i to prowadzi donikąd. Trzeba tutaj stworzyć odrębną, jedną taką jednostkę chorobową. I to no, jest tutaj
no
nasz
właśnie
taki...
Pani Ewo, Pani niemalże wyprzedziła ostatnie pytanie w czasie naszego spotkania. Czy można jąkanie środkami farmakologicznymi, czyli lekarstwami, jakimiś środkami uspokajającymi, bo już wiemy, że ten psychologiczny taki, no wszystkie dzieci w przedszkolu cię zaakceptują, wszystkie dzieci cię pokochają i cały trud tutaj pedagogiczny podjęty przez opiekunów, żeby dziecko było akceptowane, taki klosz ochronny stworzony przez rodziców, przez wychowawców, przez opiekunów na jakiś czas może zafunkcjonować, potem przyjdzie życie bardziej dojrzałe, życie dorosłe, gdy człowiek chce sam o sobie stanowić, więc psychologicznie można się z tym pogodzić, ale życie będzie bardzo trudne. Chodzi o to, żeby człowiek był zdrowy i mógł komunikować się z drugim człowiekiem na miarę swoich możliwości, żeby tu aparat mowy nie był przeszkodą. A teraz jeszcze jedna rzecz. Czy można cud tabletkę zażyć i będzie się zdrowym?
To jest raczej niemożliwe z prostej przyczyny, że aby ta tabletka była skuteczna, ona musiała być tabletką na myślenie. Jąkanie jest bardziej kwestią umysłu, ducha niż ciała. Ono się realizuje na ciele, na poziomie ciała. Manifestuje się niepewną mową, lękami, moim poczuciem przysłowego ściskania w dołku, ale niestety to jest tylko objaw. Przyczyna jest gdzie indziej. Ojciec mówi o tym, że no, działania pedagogiczne mogą po prostu uchronić dziecka, czy rozciągnąć szklany parasol nad dzieckiem jąkającym. Ale w sali, bo potem pójdzie do piaskownicy, łopatką zostanie po głowie. I w tym momencie zaczyna się problem. No, jak tabletką wytłumaczyć sobie, że jestem inny? Albo co tabletka może zrobić, żebym ja siebie inaczej patrzał? Może być, może mi uzależni. Po prostu przestanę widzieć świat takim, jakim on faktycznie jest. Będę widział go w różowym kolorze. Ale wtedy po prostu pewnie czy później z problemu jąkania popadnę w problem uzależnienia się od jakiejś tabletki. Utracę poczucie swojego sprawstwa.
My tu absolutnie mówimy nie hipnozie, nie wszelkim technikom relaksacyjnym, manipulacyjnym, tak jak są techniki Schulza, gdzie są też elementy hipnotyczne, hipnozy. Absolutnie mówimy nie farmakoterapii. Opieramy się głównie na technikach uczenia, czyli każdy człowiek ma zdolność uczenia do końca swoich dni i wiadomo, że małe dzieci mają większą zdolność uczenia i rekompensaty, natomiast starsi dłużej się uczą, ale również się mogą uczyć. Czyli w technikach uczenia wspomaganie farmakoterapią niestety jest szkodliwe, ponieważ otępia, dziecko się uczy gorzej, dłużej.
W czasie terapii my się staramy ten klosz rozbić, ponieważ właśnie jąkanie sprawia, że rodzice i otoczenie roztacza często taki parasol ochronny. My go składamy, rozbijamy, my chcemy, żeby dziecko już mówiąc płynnie, zaczęło funkcjonować podczas terapii w różnych sytuacjach społecznych, żeby nie było problemów z takim wykonywaniem telefonów, jak tutaj do studia. Obserwujemy właśnie bardzo często w terapii, że z takiego dziecka, które jest wycofane, nagle się nam rodzi osoba, która się kłóci z nami, sprzecza. To jest coś bardzo fajnego i to jest nie takie sprzeczanie, które wynika właśnie z jakiegoś problemu, tylko to już jest takie ostawianie na swoim, rozwój własnej osoby, a ja myślę inaczej. To jest właśnie już takie dojrzalsze wtedy.
Gorąco dziękujemy za przybycie do studia. W sprawach jąkania proszę nie czekać, problem nie minie, rozpocząć terapię. Dziękuję Państwu za przybycie do studia, dziękuję Państwu za uczestnictwo, słuchanie, oglądanie. No, problem nie minie, pomagajmy tym, którzy w naszym środowisku mają dzieci z problemem jąkania, pomagajmy tym, którzy są związanie z wychowaniem dzieci, z tym etapem nauczania, jeżeli są to psychologowie, jeżeli są to też neurolodzy, logopedzi, wychowawcy, że jest szkoła mówiąca o tym, jak wyjść z problemu, a nie z nim się pogodzić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Amen.